W związku ze zbliżającą się drugą rocznicą wybuchu pełnoskalowej wojny apelujemy do polityków o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zakończenia kryzysu ustrojowego oraz ponadpartyjną współpracę w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski. Zapoznaj się i podpisz petycję na apel24.pl, a jeśli doceniasz nasze działania, przekaż nam 1,5% podatku. Wszystkie informacje znajdziesz na dole strony. Klubotygodnik 3.0, witam Państwa serdecznie, Bartosz Brzyski, a moimi gośćmi w stałym składzie Marcin Makowski, Paweł Musiałek. Dzień dobry panowie.
Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Dziś będziemy rozmawiać o tym, co CPK mówi o wizji rozwoju Polski w ujęciu Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości na podstawie przede wszystkim tekstu Marcina Makowskiego, który ukazał się na łamach Klubu Jagiellońskiego. Wielka Polska CPK-owska, co o aspiracjach Polaków mówi debata na temat wielkich projektów infrastrukturalnych, więc zaczynamy z mocnego uderzenia. Czyli czym właśnie różni się polityka rozwojowa PiSu od Platformy? Czy to skok rozwojowy kontra pełzanie? Czy to jest kwestia historyczna, na przykład zakorzeniony w drugiej RP PiS versus trzecia RP? Marcinie, jak ty diagnozujesz te zderzające się dwie wizje właśnie w tym punkcie kumulacyjnym, czyli centralny port komunikacyjny?
To jest, wiesz, w ogóle ciekawe zagadnienie, ponieważ mam wrażenie, że ten spór, czy też ta debata, która rozgorzała tak naprawdę, patrząc po analityce ruchu w sieci jakoś 3 miesiące temu, bo w ciągu 12 miesięcy tam polityka w sieci, taki serwis podała takie dane, ja jej też cytuję w tekście, w ciągu 12 miesięcy w mediach społecznościowych, internecie temat CPK wygenerował około 1 miliard wzmianek, z czego 500 milionów to przypada na okres ostatnich 3 miesięcy. Jest to jakaś niesamowita intensyfikacja. I nie jest przypadkiem, co jest w ogóle ciekawe i pewnie warte szerszej dyskusji, że dzieje się to, gdy PiS oddał władzę, a nie w momencie, gdy przez 8 lat o tym projekcie mówił i go realizował. Bo ja w sumie o CPK pisałem już dawno temu, o jego historii, zajmowałem się tym tematem po dziennikarsku, gdy nie był modny. Prowadziłem jakieś debaty na ten temat. Pamiętam, gdy prowadziłem debatę na temat CPK i lotnisk regionalnych, to już wtedy członkowie zarządu mieli takie przypinki 2023, bo wtedy miała być ta symboliczna pierwsza łopata wbita, żeby już potem z tego projektu się nie można było odwrócić, więc ten horyzont był narysowany, natomiast ten temat poza specjalistami, ekspertami, czy jakimiś takimi rytualnymi dyskusjami w internecie aż tak bardzo nie grzał. I nagle, czy to jest starcie wizji Platformy i PiSu? Właśnie nie wiem. Moim zdaniem, taką stawiam tezę w tym tekście, to jest coś więcej. To jest jakiś nerw społeczny, jakaś emocja wykraczająca poza partię, która obudziła się w zaskakującym w sumie styku w jednej, oddania jednej władzy, a przejęcia drugiej, i dopiero wtedy być może wyklarowało się, czym może być CPK jako pewien projekt aspiracyjny. Jestem ciekaw waszego zdania, dlaczego nie stało się to jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości? Dlaczego być może potrzebowaliśmy zobaczyć, co możemy stracić, żeby zacząć to cenić, bo Platforma tak bardzo ambiwalentnie podchodzi do tego projektu, jak widać, raz jest za, raz jest przeciw, raz chce audytować, a poza tym to wycofuje jakieś wnioski o dofinansowanie do Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o te szprychy kolejowe. Moim zdaniem to nie jest starcie Platformy i PiSu, tylko to jest raczej starcie nowego pokolenia Polaków myślących o polityce w nieco ambitniejszych horyzontach, również jako o konflikcie cywilizowanym, bo przecież nie da się zbudować takiego projektu nie wchodząc w jakiś cywilizowany konflikt czy spór w obrębie Unii Europejskiej. To nie jest tak, że on będzie wszystkim służył, ma służyć nam. I to wykracza poza elektorat PiSu, czego dowodzi na przykład skład tej komisji sejmowej za CPK, atomem i budową portów, czyli tam są politycy PiSu, Konfederacji, Lewicy i nawet jest Paweł Kukiz. Więc to jest koalicja znacznie szersza niż tylko bańka PiSowska.
Która być może nigdy indziej w żadnej konfiguracji nie mogłaby zaistnieć.
Tak, to jest egzotyczna koalicja prorozwojowa, która mówi nam, że powoli wychodzimy z kolei duopolu Platformy PiS-u, bo przychodzą do nas takie wyzwania, które widzimy za granicą i mamy krótki czas tego okna rozwojowego, że jeżeli ich nie wykorzystamy poza tym politycznym niedasizmem albo takim budowaniem wizji, że albo CPK, albo nie jesteś patriotą, tylko po prostu w interesie Polski tego nie zbudujemy, no to nam się to okno zamknie i zostaniemy po prostu w pułapce średniego rozwoju. Myślę, że to jest odpowiedź na twoje pytanie, czy to jest PiS czy PO? Nie, to jest coś innego. Zobaczymy, czy to się wykluje, przekuje w jakąś partię, jakiś ruch, to już można chyba ruchem nazwać, ale dawno mnie nic nie ucieszyło w polskiej polityce tak jak ta debata, bo ona daje nadzieję, że może nie jesteśmy zakładnikami tego toksycznego, chorego nawalania się po głowie Tuska i Kaczyńskiego.
To ciekawe, bo być może jest tak, że można byłoby te komisje przeanalizować pod kątem wieku.
Tam jest dosyć dużo młodych osób.
Że to jest jakieś faktycznie kwestia pokoleniowa. Natomiast Pawle, pytam ciebie jako naczelnego analityka. Być może ty nam odpowiesz na to pytanie, czy to jest faktycznie starcie tych dwóch różnych wizji rozwojowych, bo ja pamiętam ten spór w okolicach 2015 roku po odejściu ministra Boniego, ta wizja polaryzacyjno-dyfuzyjna rozwoju i ta antypolaryzacyjno-dyfuzyjna, później strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Na ile ty wpisujesz CPK właśnie w ten spór wizji rozwoju państwa, na ile, tak jak Marcin, uważasz, że to jest coś więcej?
Obiecuję, Bartek, że dojdę do tego twojego pytania, ale najpierw jednak postawmy...
Ja sobie postawię pytanie i na nie odpowiem.
Tak, najlepiej się odpowiada na pytania, które samemu się stawia, więc jedno pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć wcześniej, bo wydaje mi się, że ono jest tutaj ważne, żebyśmy tą dyskusję uporządkowali, to jest dyskusja dotycząca, jakie poparcie realnie społeczne ma CPK, kto popiera, kto nie popiera, jak to się zmieniało na przestrzeni czasu. Bardzo krótko, dzisiaj mamy świeży sondaż, który pokazuje, że ponad 50% Polaków jest za tą budową, czyli jest to oczywiście dużo, jest to większość Polaków, ale jednak no, nie rozmawiajmy o tym projekcie tak, by ten projekt faktycznie popierało czy czwarte, czy 80%, czy nawet jeszcze więcej, bo sondaże tego nie potwierdzają.
Tak, mamy 20... sondażu, bo na przykład Rzeczpospolita ostatnio publikowała taki, w którym to jest prawie 60% na tak, z czego na przykład weźmy pod uwagę, że około 20 parę procent jest na nie, a reszta nie wie, więc to jest tak. Dużo. To jest dużo wahających się albo na tak, nie?
To prawda, natomiast chciałbym zwrócić na to uwagę, że jednak pewnie w referendum CPK by przeszło, też w ogóle pytanie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość pytanie o CPK nie wstawiło w referendum, to w ogóle jest ciekawe
Daj
pytanie.
Daj pan spokój, mówi Marcin.
Tak, bo właśnie nie każdy zauważył, Marcin, wśród słuchających, że machasz tą ręką na politykę Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii. Natomiast co jest ciekawe, w listopadzie, kiedy ta dyskusja o CPK jeszcze nie była tak intensywna, mieliśmy już co prawda okres powyborczy, wiedzieliśmy, że się zmienia władza. Dziennik Gazeta Prawna zamówił sondaż, który pokazywał, że wtedy większość, ale bardzo delikatna, bo 51% Polaków popierało CPK, ale aż 40% było na nie, 10% było niezdecydowanych. Co to oznacza? No, w listopadzie, jakbyśmy pewnie tę dyskusję odbyli, to rozmawialibyśmy o tym, że ten podział wokół tej kwestii przebiega generalnie po linii partyjnej, to znaczy 90% wyborców PiS-u było za tym projektem. Zdecydowana większość opozycji była przeciw, ale faktycznie ta opozycja była częściowo podzielona, bo jakiś tam jej segment, chyba 20%, jeśli dobrze pamiętam, też chciał głosować za. I Donald Tusk postanowił, no, że skoro opozycja jest podzielona, no to ale raczej na nie, no to przyjęto taką pewnie strategię na zasadzie zrobimy audyt, ale jednak posługujemy się taką narracją krytyczną. I co się okazało? No okazało się, że bardzo duża tutaj kula śniegowa powstała, tak powiedział Marcin, bardzo dużo wygenerowano argumentów i mam wrażenie, że ta debata była po prostu bardzo merytorycznie jednostronna. To znaczy każdy, kto ma jakąkolwiek elementarną uczciwość intelektualną, musi przyznać, że tych argumentów na nie było tam naprawdę jak kot napłakał i raczej takie głosy sceptyczne były takimi głosami, które mówiły o tym, że trzeba jeszcze coś tam posprawdzać, trzeba jeszcze właśnie zrobić audyt. Wskazywali na pewno niepewność, a nie na liczbach udowadniali, że ten projekt się na pewno nie spina. No i te argumenty merytoryczne spowodowały, że jakaś część tej opinii publicznej dzisiaj jeszcze się przechyliła na stronę częściowo zwolenników, bo ta liczba wzrosła z niewiele ponad 50% do prawie 60%, ale ten wzrost nie jest aż tak bardzo duży. Największy wzrost jest wśród osób z tej bańki opozycyjnej, która to bańka z takich, bym powiedział, dominującej grupy zwolenników naprzeciw. Dzisiaj jest podzielona praktycznie po 1/3, czyli mamy zarówno przeciwników, zarówno zwolenników, jak i tych wahających się. Więc to, co ta debata zrobiła, to sprawdziła pewien zamęt po tej stronie, można powiedzieć, opozycyjnej i moim zdaniem to jest bardzo trudny orzech do zgryzienia dla Donalda Tuska, bo nie ma gorszych tematów w polityce od tych, które dzielą nasz elektorat. I dlatego Platforma jest w bardzo dużym potrzasku, bo też nie może się tak łatwo wycofać z tego, co powiedziała, no bo jakaś tam część jednak niemała, jej elektoratu, też jest przeciw. Więc ja się nie dziwię, że tutaj zarówno Prawo i Sprawiedliwość tą kwestię podnosi, jak i inne partie, bo mogą złapać Platformę na pewnym temacie, który jest trudny. Dla porównania, podobnym tematem dla Prawa i Sprawiedliwości jest kwestia chociażby Unii Europejskiej, gdzie też wśród zwolenników PiSu mamy część, to Cebos pokazuje, zwolenników utrzymania status quo, część nawet nie ma nic przeciwko pogłębieniu integracji, a część chciałoby wyraźnie tę integrację cofnąć, więc to prowadzi zawsze do takich sytuacji, jak kiedyś taka, słuchajcie, słynna uchwała PiSu w sprawie poparcia dla Unii Europejskiej i suwerenności Polski, prawda? Więc robić takie łamańce i dzisiaj Donald Tusk, ja mam wrażenie, że dokładnie przed tym samym dylematem. Więc wracając bardziej do twojego pytania.
Na audytem CPK i budową, kiedy czas pozwoli.
Tak, tak. Prawdopodobnie, jeżeli jakakolwiek uchwała Platformy powstanie w tej sprawie, to będzie miała dokładnie taką treść. I teraz przechodząc, Bartek, do tego pytania. Ja uważam, że ma tutaj oczywiście rację Marcin, że jest coś na rzeczy, że w dyskusji o CPK nie mówimy tylko o CPK. I to jest chyba tak, że ten temat, jak w soczewce zogniskował pewien spór o to, jak się rozwijać, ale też nie zapominajmy, że jednak na tym stosunku, na CPK stricte zaważyły moim zdaniem te argumenty merytoryczne, bo już na przykład poparcie do atomu jest tutaj, można powiedzieć, ponadpartyjne, co też można powiedzieć, że jest takim dużym projektem.
No około 77% nawet widziałem w tym sondażu.
Tak, a z drugiej strony mamy projekt Izery, który akurat też można powiedzieć, że jest ponadpartyjnie krytykowany poza PiS-em jako właśnie no, taka czysta gigantomania, która faktycznie nie ma racjonalnych podstaw i która się po prostu nie spina. Także gdyby było tak, że mamy tutaj taką czystą emocję, że Polacy są głodni tego modernizacyjnego sukcesu, to pewnie wszystkie te duże projekty cieszyłyby się takim dużym poparciem. Natomiast okazuje się, że jednak ta sytuacja w tych różnych trzech projektach jest inna, co pokazuje, że jednak każdy projekt jednak należy rozpatrywać moim zdaniem nieco osobno, ale mówiłeś, Bartek, o tym sporze druga RP versus trzecia RP i tutaj jest dużo racji w tym moim zdaniem w tym proponowanym przez ciebie podziale, dlatego że czym się charakteryzowała druga RP i ta polityka modernizacyjna? Takimi żabimi skokami. To znaczy druga RP wierzyła w to, że żeby kraj się rozwijał intensywnie, to nie wystarczy porządnie odrabiać lekcje w szkole, tak jak pani nauczycielka najczęściej z zachodu nam to sugeruje, tylko my musimy zaplanować jakieś duże inwestycje, które będą właśnie takim skokiem rozwojowym. I faktycznie w myśleniu o rozwoju w Prawie i Sprawiedliwości jest taka nuta bardzo wyraźna, zresztą te powiązania, nawiązania do Gdyni, do wszystkich tych dużych projektów w drugiej RP są bardzo czytelne i oczywiście PiS gra na tej nucie i duża część osób też oczywiście jest podatna na tego typu argumentacje, co w jakiś sposób pewnie cieszy, bo to też wyraża nasze jakieś takie aspiracje. Natomiast po drugiej stronie ta wizja Platformy, ona nie polega na tym, że Platforma oczywiście chce zwijać Polskę, jakby to chcieli przeciwnicy Platformy, ale elektorat liberalny w Polsce jest takim elektoratem, bym powiedział, takiego rozwoju ostrożnego. To znaczy on jest bardzo, obawia się tego, że tego typu skoki modernizacyjne rodzą tak wiele ryzyk i tak wiele niepewności, że one są po prostu niebezpieczne. Szczególnie jeszcze, jak powiedział Marcin, mamy do czynienia z projektami, które jeszcze mają taki bardzo silny międzynarodowe konsekwencje i mogą budzić jakiś opór naszych partnerów, no szczególnie tych, z którymi chcemy być blisko, jak na przykład Niemców. Więc jak najbardziej ja uważam, że jest tutaj taka nuta pod tytułem Platforma jako partia modernizacji takiej pełzającej, która polega na tym, że spokojnie rozwijajmy się w swoim tempie i to nas doprowadzi do takiego awansu politycznego. Nie ma co się łudzić, że da się z czwartej klasy awansować do ósmej, bo takie skoki są po pierwsze rzadkie, po drugie rodzą wiele ryzyk, a do tej pory trzecia RP rozwijała się w sposób dynamiczny, bez takich tak naprawdę koniecznych, dużych ruchów. No więc jest takie rosyjskie przysłowie, ciszej jedziesz, dalsze budujesz. Ja mam wrażenie, że trochę w polityce Platformy jest taka zinternalizowana zasada. No i oczywiście to, że to był projekt pisowski, w którym można było bardzo łatwo skleić z tą gigantomanią, która przy PiS-ie akurat dobrze się skleja, dlatego że PiS faktycznie w iluś projektach tą gigantomanię pokazywał, no to to spowodowało, że znaleźliśmy się w tym punkcie, w którym jesteśmy.
Co? Dobrze, to w takim razie mnie interesuje jedna rzecz. Dlaczego, jeżeli na chwilę odejdziemy od samego CPK, tylko przejdziemy do tego aspektu politycznego, bo Paweł powiedział o tym, o tej percepcji Platformy, o tym, że CPK jest problemem w elektoracie Platformy Obywatelskiej, to jeżeli Platforma nie chce samego CPK-u realizować jako takiego symbolu tego modernizacyjnego skoku, no to wcześniejsza kadencja Platformy Obywatelskiej poza budową stadionów, poza autostradami, to była też opowieść tej modernizacji cichej, tak? Te orliki, ta delikatne podnoszenie jakości życia, ta modernizacja była w jakiś sposób opowiedziana. Dzisiaj Platforma nie wydaje się proponować cokolwiek innego w tym aspekcie modernizacyjnym, być może jakiś transfer pieniędzy z KPO na zasadzie kupimy wam pompę ciepła i obłożymy styropianem domy, natomiast no, to nie jest jakaś opowieść i w tym sensie mam poczucie, że to jest jakaś próżnia i to jest główna Platformę pułapka, to znaczy nie ma alternatywy dla opowieści modernizacyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Marcin, czy zgadzasz się z tym, że ta ciepła woda w kranie, ta cicha modernizacja jest dla Platformy dzisiaj, nie wiem, być może jakimś rodzajem oczywistości, że ludzie tego chcą i to im wystarczy i zostali jakoś zaskoczeni, chociaż nie wiem, jak można być na to zaskoczonym, że trzeba to w jakiś sposób społeczeństwu zakomunikować.
Ja mam wrażenie, że Platforma w ogóle tej lekcji nie odrobiła, bo to jest jakieś wielkie déjà vu z 2010 roku, to była wtedy kampania chyba samorządowa.
Jesień 2010.
I tego hasła nie róbmy polityki, budujmy mosty, drogi i tak dalej, tam różne były końcówki tego hasła. I właśnie z tego mitu założycielskiego, modernizacyjnego III RP, takiego już dojrzałego mitu, czyli właśnie autostrady, orliki, stadiony na euro i pendolino. I to jest coś, co ja tak zebrałem w całość w tym tekście, że wydaje mi się, że to jest właśnie ta propozycja tej ewolucyjnej modernizacji kontra takiej zakorzenionej w drugiej EP myśleniem o modernizacji pisowskiej w kategorii wielkich skoków rozwojowych. No i Platforma przez długi czas wygrywała dzięki temu, że pokazywała, że możemy się rozwijać jednocześnie nie wchodząc nikomu w paradę i robić to spokojnie, miarowo i tak rok po roku zwiększać tą jakość życia. Natomiast dlaczego przegrała? W dużym, ogromnym, skrótowym uproszczeniu, dlatego że te statystyki nie przekładały się na poczucie wzrostu jakości życia, takie subiektywne u ludzi. Oni mówili, patrzcie, statystyki rosną, bogacimy się, a ludzie tego nie czuli. Być może to była kwestia czasu, być może złego rozłożenia akcentu. Natomiast PiS pokazało, my redystrybuujemy ten dobrobyt, zaczynacie go odczuwać na swoich kontach, a jeszcze dodatkowo was podbudujemy takim poczuciem dumy narodowej, że tu możemy sobie coś przekopać wbrew ruskim, tutaj coś postawimy wbrew Niemcom i będziemy sami suwerennie rządzić w swoim domu. No i Platforma po powrocie do władzy wydawać by się mogło, chociaż nie rządzi sama, że jakoś to przemyślała, to znaczy co pokazać w zamian? W zamian tylko tego, że, albo może aż tego, że przywracamy praworządność i teraz wreszcie będzie normalnie po europejsku, no ale jeszcze ludzie się najedli już, to zaczęli oczekiwać ponad takich, czegoś ponad kwestie prawne i kwestie takie emancypacyjne, jeżeli chodzi o poczucie bycia w sercu Europy. Więc weszły w grę aspiracje wykraczające poza sztandary partyjne, aspiracje wynikające z tego, że raz, że się zmieniło 2010 pokolenie, dwa, prawie się już zmieniło, a dwa, że my też już jesteśmy społeczeństwem bogatszym, znacznie bardziej wyedukowanym, posiadającym jakieś horyzonty i punkty odniesienia, które wtedy dla nas były jeszcze migażem. Więc możemy sięgać więcej i dalej niż tylko do tej ciepłej wody w kranie i do stadionu, bo to już jest nasz standard. Więc co ma być teraz? Utrzymanie tego status quo? To jest za mało. Za mało, zwłaszcza, że historia tak przyspieszyła, że widzimy, że to nie jest tylko CPK, ale to są linie kolejowe, to jest być może po prostu ogromna baza przerzutowa dla wojsk amerykańskich. Że to nie wynika z tego, czy ktoś lubi Platformę czy PiS, tylko czy chciałby Polski adekwatnie silnej do jej położenia geopolitycznego. I Platforma, tak jak mówisz, wydaje się być zaskoczona czymś, czym zaskoczona być nie powinna, bo ona unika takiego właśnie myślenia o wielkich projektach, ale nie powinna unikać myślenia o aspiracjach Polaków wykraczających poza po prostu stabilny, spokojny rozwój, bo te czasy już na to nie pozwalają. Po prostu nie mamy przestrzeni 30 lat, gdzie możemy spokojnie planować, co tam będziemy dalej robić. Jeżeli słyszymy od geopolitycznych analityków i od wywiadów, że być może mamy 3 lata, aż Rosja zaatakuje kraje bałtyckie, to właściwie musimy robić wszystko na teraz, na CITO. I to jest dla mnie zaskoczenie, bo Donald Tusk w lipcu 2023 roku w kampanii, mówiąc te słynne słowa, które są jak jakieś kredy do tego, że się niczego nie nauczył, że on to tak na, on to powiedział chyba tak na taki zdrowy rozsądek, czy chłopski rozum, coś takiego, że on to wolał taksówką 15 minut do Sopotu pojechać to lotnisko i potem się gdzieś tam ewentualnie przesiąść, niż te tam 30 minut czy godzinę jechać do Baranowa koleją. No to na taki zdrowy rozum i jeszcze powiedział, że za naszych czasów to tam budowaliśmy drogi, stadiony i przy okazji euro tak rozwijaliśmy państwo, jakoś nie trzeba było tak się ze wszystkim szarpać i stawiać takich jakichś absurdalnych czasami celów. No podsumował to, czym Polska żyła ponad dekadę temu, ale czym już nie żyje dzisiaj, bo to nie jest okres, w którym my sobie z Ukrainą robimy mistrzostwa w piłce nożną, piłkę nożną, tylko okres, w którym mamy miliony uchodźców i rozlewający się konflikt i po prostu jakąś potencjalną katastrofę na horyzoncie. I tego jakby szefostwo Platformy nie zauważyło i również częściowo we własnym elektoracie oraz elektoracie opozycyjnym i o czym pewnie jeszcze pogadamy, co jest najśmieszniejsze, tego też nie zauważył PiS, a pozauważył to za późno. Tego nie zrozumiał tak. W ogóle, co on stworzył.
O tym, że jedni nie wiedzą, dlaczego przegrali, a drudzy nie wiedzą, dlaczego wygrali, porozmawiamy zaraz, ale chciałem jeszcze zostać przy tej platformie i rzucić Paweł hasło do ciebie. Na Zachodzie sobie poradzili, to znaczy, że kadencja ta 2007-2015 Platformy Obywatelskiej z mojej pamięci to było no właśnie takie uzupełnianie tego poczucia deficytu jakiejś godności. Godności w tym znaczeniu, że mamy pewne rzeczy też infrastrukturalnie albo w takim życiu społecznym na pewnym poziomie, który bardzo nie odbiega, tak? Że na stadionie ludzie się nie biją, jak wychodzimy, to chodniki są równe, dzieci mają gdzie grać w piłkę, bo tak to wyglądało i to poczucie wstydu, mam wrażenie, że zostało gdzieś tam już wyplenione. Najpierw przez pierwszą kadencję Platformy, która te rzeczy równała, a później przez PiS, który w jakiś sposób, to co powiedział Marcin, dokonał tej dystrybucji takiej bezpośrednio do portfela obywatela. No i właśnie dzisiaj Platforma, tak jak Marcin powiedział, jest zakorzeniona w tej historii, w swojej pierwszej kadencji, a dzisiaj Polacy są gdzieś indziej, więc pytanie, jakiego rodzaju potrzeby Platforma powinna dzisiaj chcieć zaspokoić, jakiego rodzaju emocje i dlaczego nie potrafi tego zrobić, nazwać i opowiedzieć.
Porównałeś, Bartek, ten okres Platformy obecnej z Platformą z lat 2007-15 i ja bym chyba postawił inną tezę niż to, że Platforma trzyma się tej diagnozy, bo Platforma z tamtego okresu, kiedy rządziła, była partią, która jednak o tej modernizacji opowiadała. Oczywiście była to modernizacja, można powiedzieć, przez małe M, czyli ta modernizacja, jak już wspominałem, taka cicha, pełzająca, ale konsekwentna i która miała z roku na rok podnosić nam stabilnie PKB, z roku na rok stabilnie dawać poczucie, że jest coraz lepiej, aczkolwiek no, nikt to tam nie rodził wielkich nadziei, że jesteśmy w stanie za pomocą jakiegoś wielkiego szarpnięcia cuglami, jakimś dużym projektem nagle awansować do wyższej ligi niż ta, w której gramy. Dzisiaj ja mam takie wrażenie, że Platforma w ogóle o tej modernizacji nie opowiada, że nawet nie przywołuje tej narracji, tego języka z lat 2007-15 i robi to chyba celowo i niestety robi to skutecznie, dlatego że dzisiaj kluczowym celem Platformy, kluczową narracją tej partii, jak i całego rządu jest po prostu depisizacja Polski. Możemy dzisiaj cały odcinek poświęcać na temat CPK i słusznie, że to robimy. Natomiast no, nie zapominajmy o tym, że w elektoracie Platformy czy szerzej całej koalicji kluczową emocją dzisiaj nie jest emocja dotycząca tego czy innego projektu infrastrukturalnego, czy go realizować czy nie, tylko jak można przyspieszyć proces odbierania wpływu wpisu tam, gdzie jeszcze ten wpływ nie jest odebrany. I chciałoby się powiedzieć, że to jest zła strategia, że Donald Tusk popełnia błąd, że przecież ludzie oczekują czegoś innego, no ale sondaże pokazują, że ludzie tego oczekują. To my oczekujemy CPK, my oczekujemy dyskusji na inne tematy, ale musimy się pogodzić z tym, że dla tego elektoratu, nawet tego, który popiera CPK, no kluczowe jest to, co im akurat Donald Tusk dostarcza i bym powiedział w bardzo dużych porcjach. I myślę, że to się na pewno nie zmieni do wyborów prezydenckich, dlatego że Platforma nie odzyskała jeszcze wszystkich instytucji i nie jest, jak widzimy, łatwo te wszystkie instytucje odzyskać, więc pewnie ten okres takiego tak naprawdę władzy, która nie jest pełna i która mówi o sobie, że dopiero, czy puszcza takie oko po cichu, że dopiero wtedy zaczniemy się zajmować modernizacją, czyli różnymi w ogóle politykami publicznymi na serio, w momencie, w którym będziemy mieć wszystkie zabawki, bo jeżeli nie mamy, nie kontrolujemy prezydenta, nie kontrolujemy samorządów, nie kontrolujemy wiele innych rzeczy, no to tak naprawdę PiS nam może wsadzić ten kij w szprychy. To jest oczywiście narracja tylko do pewnego stopnia prawdziwa, a w dużej mierze naciągana, bo przecież już dzisiaj Platforma posiada instrumenty do tego, żeby wiele rzeczy realizować. Natomiast no, znalazła sobie bardzo wygodny pretekst, dla którego może pewnych rzeczy nie robić i znalazła pretekst, dla którego dalej może mobilizować ludzi. Ta mobilizacja pewnie będzie skuteczna i zobaczymy to pewnie w najbliższych wyborach samorządowych i europejskich. Więc jeżeli w ogóle Platforma wróci do tego języka modernizacji, to będzie to po pierwsze po kampanii prezydenckiej, wtedy, kiedy już chyba obywatele będą mieli poczucie, dobra, daliśmy wam wszystko, co chcieliście, macie rząd, macie prezydenta, macie samorządy, macie europosłów, więc teraz w końcu zajmijcie się rządzeniem. Oczywiście mówię o tych wyborcach mniej umiarkowanych, bo dla tych wyborców spod znaku silnych razem to wystarczającym celem Platformy jest to, że po prostu jest to zagroda przed powrotem PiSu do władzy i to już jest coś, co bardzo tych ludzi cieszy, a jeżeli będą czegoś oczekiwać, to liczbę polityków PiSu w więzieniach. Więc pamiętajmy, w jakim kontekście w ogóle się tutaj społecznym poruszamy. Natomiast to nie jest tak, że Platforma nie odrobiła żadnych lekcji w ogóle z tego okresu 2007-15, bo jednak patrząc na politykę chociażby społeczną, to tutaj ja mam wrażenie, że te zmiany są dość istotne i Platforma akurat tutaj bardzo spisiała, że tak powiem, i Donald Tusk zobaczył, jak bardzo polskie społeczeństwo zakochało się w 500+, w tych wszystkich transferach bezpośrednich i zwrócił uwagę, jak bardzo Platforma pilnuje tego, aby nie wchodzić w te liberalne rejestry i pewne slogany, które
zostały pilnuje, bo wyciągnęła wnioski, czy pilnuje, bo pragmatycznie zrozumiała, że to jest walka, której się nie da wygrać, więc no po prostu trzeba iść z tym nurtem.
No to mówię, wyciągnęła wnioski. Okay. Na tym polegają wnioski, że Donald Tusk patrzy, co ludzie oczekują i to im dostarcza. Oczywiście to, jakie on ma prywatnie poglądy, to tego nie wiem, ale też to nie jest ma w ogóle istotne, no bo ważne jest to, co finalnie realizuje. Więc myślę, że Tusk akurat w sprawie 500+ udowodnił, że Platforma jest w stanie zmienić pewien kurs i wydaje mi się, że jest duża szansa, żeby tak samo było z CPK-iem. Znaczy, jeżeli dalej ta fala będzie wzbierać i ta emocja nie opadnie, tylko będzie jeszcze tutaj być, jeszcze będzie się posuwać, to ja nie ukrywam, że Platforma ten projekt w końcu podejmie decyzję, że w końcu ten projekt będzie realizowany. Oczywiście on będzie odpowiednio symbolicznie zdepisizowany. To będzie pewnie CPK imieniem Jurka Owsiaka czy Krystyny Jandy, zostaną rozebrane szprychy na Podkarpacie, no bo po co ci ludzie tam mają jeździć, jak oni wspierali zamordystyczny reżim. Będzie szprycha dobudowana gdzieś tam do Berlina czy do Paryża, więc ileś no, takich rzeczy pewnie symbolicznie się wydarzy.
Będzie dobudowana.
Do Jagodna, przepraszam, do Jagodna oczywiście. No to do Berlina...
Do Jagodna na razie tramwaju chyba nie ma, więc może... Nie.
Słuchajcie, to będzie tak, że będzie szprycha z Warszawy do Berlina z przystankiem w Jagodnie, podobnie jak jest Pendolino, który ma przystanek we Włoszczowej. Więc stawiając tutaj kropkę, ostatnie tylko Ostatnie tylko zdanie, w bardzo istotnym kamieniem milowym, który wydaje mi się musimy brać pod uwagę, są wybory prezydenckie, bo wydaje mi się, że obóz cały rządowy, nie tylko mówię o Platformie, przyjął takie założenia, że ta polityka do tego momentu będzie sprzyjała odbijaniu instytucji, a na wszelkie poważniejsze rzeczy będziemy się szarpać, jeżeli w ogóle, to po 2025 roku, a i tak jest to bardzo, powtarzam, optymistyczne założenie, którego też nie jestem pewny.
To ja tylko jedno sprostowanie. W Włoszczowej się pendolina nie zatrzymuje, ale Intercity się zatrzymuje.
Żeby Intercity, przepraszam, Bartek, dzięki za sprostowanie.
Tak, Intercity nie premium. Dobrze, to w takim razie ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, że wydaje mi się, że jednak została ta nutka pierwszej platformy w tym obszarze normalizacji życia, to znaczy do zarządzania poczuciem wstydu, to znaczy to poczucie wstydu dzisiaj realizuje się nie poprzez jakieś rozpoznanie Polaków, że odstajemy infrastrukturalnie czy poprzez to, co widzimy za oknem, tylko politycznie. I to zarządzanie wstydem jest na niwie politycznej, to znaczy, że przywrócimy normalność, no bo wstyd się pokazać w Europie, bo mieliśmy właśnie taki zamordystyczny prorosyjski rząd. Jakby w tej narracji tutaj jest przywracanie jakichś standardów i poziomu, który wcześniej właśnie zarządów pierwszego i platformy w tym obszarze zarządzania stadionami i drogami się realizował, więc myślę, że tutaj wstyd jest dużym paliwem politycznym, ale chciałem przejść do kwestii jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, prawicy w ogóle, dlatego że już zahaczyliście o ten temat, dlaczego elementem tego referendum organizowanego 15 października nie była kwestia CPK czy innych infrastrukturalnych projektów czy modernizacyjnych, jakie podejmował tamten rząd. Ostatnio mieliśmy do czynienia ze szturmem dwóch, prawda, uniewinnionych ministrów Wąsika i Kamińskiego na Sejm. Mówię szturm, bo jakby gdzieś tam w obrazkach to przypominało ten szturm na Kapitol w jakiejś mikroskali, tylko bez bizona. I wszyscy zastanawiali się, czemu Prawo i Sprawiedliwość to robi. To znaczy, czemu aktywność skupia w obszarze, w którym nie jest w stanie narracyjnie wygrać, zamiast skupić się na tym, gdzie ma najmocniejsze karty, czyli właśnie pilnowanie tych projektów, tej opowieści o modernizacji Polski, które mogłyby gdzieś no, skupić opinię publiczną. I mam wrażenie, że to Jarosław Kaczyński, który jak dziennikarze opisywali, przyznał się do błędu na Nowogrodzkiej po tych wydarzeniach spod Sejmu, a później mówił znowu o mordzie politycznym i znów wszedł w tą narrację no właśnie jakieś hiperbolizowania tego, co się dzieje na niwie politycznej, no pokazuje, że PiS nie jest w stanie z tych kolein wyjść, a to poparcie jego cały czas spada, więc Marcinie, bo widzę, że Paweł jest w blokach, ale chciałem jednak do Marcina. Marcinie, czemu, czy ty uważasz, że w PiS-ie musi dojść do jakiegoś rodzaju rewolucji wewnętrznej, bo ta partia po prostu nie jest w stanie z tego narożnika, w którą zostało wpędzone, już wyjść, czy jednak da się to jeszcze jakoś wyprowadzić?
No ja chciałem tylko powiedzieć, że jak coś złego na PiS, to Paweł jest pierwszy, ale dobrze. To jest tak.
Tylko oczy otworzę i już do hejtowania.
Już tak, do hejtowania.
Słuchajcie, przepraszam, mam za chwilę taką tezę wam przedstawię, jeszcze nie pozbieracie, także...
Dobra, że już się złapię za krzesło.
Złap się za fotel, Marcin, i dokończ. I za chwilę tutaj wjeżdża bardzo poważna analiza.
O kurczę. Dobrze, PiS, co zrobił złego? No, miał złoty róg i nie widział tego. Nie rozumiał potencjału, myślę, chociaż realnie inicjował debaty i dyskusje. Natomiast to nie jest tak, że społeczeństwo dojrzało do meta debaty o projektach infrastrukturalnych i CPK w 3 miesiące. Tylko nawet jeżeli to tak jest, że PiS się nieco spóźnił, to już potem dostał tę broń polityczną w cudzysłowie i mógł na niej jechać tak, jak to próbował robić na przykład Mateusz Morawiecki. Natomiast Jarosław Kaczyński jest mentalnie w innych rejestrach. Dla niego ta walka o więźniów politycznych, o taką twardą politykę jest istotniejsza z perspektywy elektoratu, który on rozumie, czuje całym swoim sercem. Natomiast taka opowieść o CPK jako projekcie aspiracyjnym, no nie wiem, przekop być może był łatwiejszy, no bo to po prostu się taką linię robiło na piachu. Natomiast to jest koncepcja, którą gdy się zrozumie w pełni, to dopiero wtedy, jak w jakichś takich memach, wiesz, tak się umysł otwiera. Ja nie mówię tutaj, że to jest, nie wiem, jakieś wielkie odkrycie PiS-u, przecież CPK jako pomysł na wielkie lotnisko i linie kolejowe to jest lata 70. Później pierwsza analiza zarządu SLD Unii Pracy, 2003 rok, Marek Pol był tam wtedy ministrem. To dosłownie te same tezy, potem ta słynna analiza ostatnio, co jest w ogóle ciekawe, bo to wspomniałem, gdy Donald Tusk na Radzie Gabinetowej powiedział, że nie zna żadnej analizy, która by popierała CPK, no to jest 2010 rok, minister Grabarczyk i premier Donald Tusk, 230 stron analiza o centralnym porcie lotniczym, tylko absolutnie optymistyczna i inna tak, że po prostu to jest okręcie już się nam korkuje w 2010 i inaczej się nie będziemy rozwijać jako Polska, 230 stron analizy. Grube pieniądze na to poszły. No i potem w międzyczasie wszystkie te prywatne analizy z tą na czele listopad 2003 EY, Ernst & Young, jedna z najlepszych takich instytucji na świecie analitycznych, też ze 250 stron i w każdym wariancie od tego najbardziej konserwatywnego przez umiarkowany po optymistyczny, to tam są tylko na średnich liczone zyski, bo nie mówimy o lotnisku, tylko o hubie intermodalnym, o kolei, o cargo, o tym, że po prostu budujemy takie serce logistyczne dla całego państwa i każdy się trochę musi do tego dostosować, a że Warszawa nie do końca ma ochotę, być może o tym wspomnimy, o takich aspiracyjnych też blokadach tego projektu albo takich egoistycznych blokadach tego projektu mentalnych, no to jest osobna sprawa, natomiast cały pomysł urealniony, być może nieco okrojony, zracjonalizowany, był fenomenalny, tylko nigdy nie został tak dobrze i mainstreamowo opowiedziany przez PiS jako hej, my wam nie chcemy zrobić dużego lotniska, tylko chcemy zrobić Polski, która ma równe szanse i wykorzystuje potencjał, który się marnuje, bo to, że my zbudujemy CPK i wydamy na niego ileś tam miliardów złotych, to jedno, ale jak go nie wybudujemy, to więcej miliardów stracimy. I trzeba by było tu młodszego pokolenia, trochę takich technokratów. Przecież nie jest przypadkiem, że dzisiaj ci wszyscy, którzy o CPK tak odpowiadają najgłośniej, w PiS-ie na czele z ministrem Horałą, są raczej politycy młodszego pokolenia, bo ten projekt no, wymaga pewnej, niestety tak to powiem, giętkości umysłu, tak? On wymaga pewnego myślenia poza standardami i schematami do tej pory myślenia o Polsce, bo pokazuje, że jeżeli byśmy go zrobili dobrze, to naprawdę wchodzimy w taki obszar bycia konkurentem, na przykład dla Frankfurtu czy dla Amsterdamu i że to wcale nie jest jakiś gigantyczny hub, tylko no to jest port, który ma na początku około 40 milionów, potem może mieć nawet być może kiedyś tam potencjalnie do 100. Takie huby istnieją w Europie, jakoś sobie dają radę, dlaczego na przykład, nie wiem, chyba 70 milionów może mieć Amsterdam, takie małe państwo jak Holandia, a my, nie wiem, się gnieździmy na Chopina, które już praktycznie pęka w szwach, a tam przyjmuje kilkanaście milionów pasażerów. Tak, bo o co tutaj chodzi w ogóle? No właśnie o to chodzi, że nigdy nie myśleliśmy, że możemy konkurować. I dlatego, jak Donald Tusk mówi, on, że on by taksówką pojechał do Sopotu, to znaczy, że jeżeli chce polecieć do Stanów, to się przesiądzie we Frankfurcie. A tak by pojechał 15 czy 30 minut dłużej i by się nie przesiadał we Frankfurcie, tylko by poleciał bezpośrednio. No i tak dalej, i tym podobne. I PiS chyba po prostu przegapił, przespał, nie zrozumiał, już wtórnie nawet nie zrozumiał, mam na myśli ten twardy PiS, że to nie jest dyskusja o lotnisku, tylko dyskusja o czymś w rodzaju Polacy, zobaczcie, że stać nas na kolejny skok rozwojowy. Te 30 lat wykorzystaliśmy praktycznie do maksimum. Teraz, żeby iść dalej w postępie, nie wystarczy tylko budować to, co już znamy, tylko musimy zrobić coś więcej, bo po prostu zatrzymamy się w tym rozwoju. Nie będziemy w stanie nieustannie generować rozwoju poprzez outsourcing, poprzez redystrybucję usług na tańsze z krajów, które są droższe. No po prostu ten model w którymś momencie się skończy, bo już się bogacimy i nie będziemy tak konkurencyjni cenowo, jak na przykład zaraz może być Bułgaria, czy Rumunia, czy Macedonia, gdzie już się, a wcześniej Ukraina, tam się już przenosiło niektóre usługi z Polski. No i nie wiem, dlaczego ten twardy PiS nawet jeżeli post factum, to nie wyczuł tego nastroju, że zamiast rzucać się z Kamińskim i Wąsikiem pod Sejm w jakiejś dziwnej przepychance, to trzeba stawiać pod ścianą liberałów i mówić, no chcecie Polski dostatniej, no to pokażcie, że jesteście odważni, bo argumenty technokraci, opinie ekspertów, wszystkie mówią przemyśleć, ale budować. Może to jest konieczność zmiany pokoleniowej w partii, bo jak się rozmawia z ludźmi typu, nie wiem, Tobiasz Bocheński, czy Małgorzata Wasserman, czy właśnie Marcin Horała, no to oni rozumieją takie rzeczy, tylko nie mają jeszcze tej nośności w partii, bo Jarosław Kaczyński pewnie to rozumie, ale tak raczej chyba nie rozumie, co otrzymał w prezencie i to jest też spór na przekór nie tylko PiS Platforma, ale też wewnątrz elektoratu PiSu. Tam jest chyba 70 parę procent za budową CPK. Bardzo dużo. Chwilę, no i pytanie, co jest za partia dzisiaj? Mam wrażenie, że marnotrawi ten potencjał.
Za chwilę zapytam was o kolejną transformację i pokolenie, ale wiem, że Paweł jest w blokach.
Dobra, czyli łapię się. Tylko... No.
Słuchajcie, złapcie się.
Parkiet mocno, jest twój, Paweł. Dawaj.
Słuchajcie, no powiem wam tak, no nie zrozumieliście, słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze staraliście się, ale niestety pudło. Słuchajcie, bo to jest tak, że PiS doskonale sobie zdaje z tego sprawę, o czym tu była mowa. I on w propaństwowym instynkcie specjalnie poszedł w Wąsika i Kamińskiego, specjalnie Antoni Macierewicz wypłacił fangę Kamińskiemu. Specjalnie skierował na siebie całe medialne światło. Po co? Po to, żeby odpisić CPK. Bo przecież gdyby PiS zaczął bronić CPK, nie byłoby tej wielkiej emocji. Ci wszyscy eksperci nie chcieliby bronić projektu, który broniłby PiS. PiS ten projekt zostawił specjalnie, zostawiając pole na to, żeby wypełnili go właśnie ci niezależni eksperci i teraz po prostu ten projekt nabrał takiej masy, że on będzie realizowany, więc PiS wiedział doskonale, że on sam po prostu broniąc będzie ten projekt zakopywał, więc ten propaństwowy instynkt po prostu spowodował, no ten trudny oczywiście wybór, czy bronić CPK, czy Kamińskiego i Wąsika, spowodował, że rzucili się po prostu na inny front.
Jak także widzę, to ci to bytną jest... taką setkę i to będzie chodziło po Twitterze, że patrzcie, co klub Jagielloński gada. O Boże, ale fajne, podoba mi się bardzo.
Tak, także to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o odcinek teorii spiskowych. Chociaż pewnym, jeśli miałbym z tej teorii spiskowej wyciągnąć jakąś faktycznie poważną tezę, to jednak uważam, że to jest prawda, że przez to, że Prawo i Sprawiedliwość nakierowało więcej światła na inne aspekty i ten CPK został tak trochę potraktowany po macoszemu, to on został taki trochę odpisizowany. I w tym sensie wydaje mi się, że racją jest, że ta emocja, która powstała wokół CPK, była taką emocją, która mogła się łatwiej rozwinąć, właśnie dlatego, że nie chodzili politycy PiSu z tym wszystkim transparentem. Oczywiście to nie było celowe ze strony PiSu, ale wydaje mi się, że konsekwencją...
Kto przejął ten sztandar? Nie przecież PiS, tylko, no nie wiem, Maciej Wilk, Paulina Matysiak.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
Zupełnie z boku, nie? No przecież Maciej Wilk, który urósł do roli gwiazdy tego ruchu takiego merytorycznego odnośnie CPK, to jest akurat człowiek, którego znam dosyć długo, jeszcze pracował w Locie i zawsze imponował mi taką absolutnie głęboką wiedzą analityczną. Nagle się tak odpalił, on teraz jest szefem linii Flair Airlines kanadyjskich, w ogóle niesamowicie jak szybko zbudował tę kulę śniegową. No i to właśnie ci ludzie wzięli na siebie ten ciężar dyskusji merytorycznej o CPK, ani PiS. Paradoksalnie w tym, co mówisz, chociaż to było żartobliwe, nieświadomie pewnie przez PiS jest dużo racji. No to, że on tak nie wziął tego na sztandary, a ten sztandar zaczął nieść jakiś ekspert rynku lotniczego, no to pewnie jest jakaś geneza tego sukcesu.
Pomogło temu projektowi, jeszcze dodałbym do Macieja Wilka, jednego twitterowicza, którego nazwiska zapomniałem, ale który zorganizował petycję, pod którą podpisało się już parę dziesiąt tysięcy ludzi, jeśli dobrze pamiętam, ponad 70 tysięcy już ma na wczoraj, więc to pokazuje, że im więcej przestrzeni zostawi się osobom z boku, którzy mają pewną wiarygodność, albo przynajmniej nie mają pewnych obciążeń, tym łatwiej jest zrobić pewną kulę śniegową i pewnie łatwiej Poli Matysiak, czy nie wiem, Krzysztofowi Bosakowi było mogło wejść w tą obronę tej narracji, w sytuacji, w której oni wiedzą, że to nie jest projekt już się tylko pisowski, ale właśnie, żeby on nie był tylko pisowski, to ktoś musi dać twarz, kto nie jest PiS-u. I ta twarz się pojawiła, dlatego że właśnie nie było tej pisowskiej twarzy na sztandarze.
A zauważyłeś, natomiast... Paweł, to ciekawą rzecz, że jak się broni ten tak zwany obóz salon liberalny, że to jest albo dajcie mi źródła, to wam udowodnię, że ktoś zapłacił za tą kampanię, to tam typu Bianka Mikołajewska z Wirtualnej Polski, albo już nie pamiętam nazwiska, ten reżyser hitów Och Karol i Och Karol 2, że to jest kult cargo i że tam dzikusy czekają na te metalowe ptaki, które przyniosą dobrobyt i w ogóle to nawet łopaty tam nikt nie wbił, więc o czym rozmawiamy, jak wydaje o kwarcie, się... o jakimś nieistniejącym obiekcie, bo łopaty nikt nie...
Tak, ale Marcin, to co mówisz... To nie jest jeszcze najgorsze. Najgorsze jest to, że ludzie, ci, których wymieniłeś, pisząc to, co piszą, jestem absolutnie przekonany, że oni w to wierzą. I to jest już duży problem, bo gdyby byli jeszcze cyniczni, to by było jeszcze pół biedy. Natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo racji w tezie, że dla wielu ludzi jest tak niewyobrażalne, że Prawo i Sprawiedliwość mogło w ogóle zacząć jakiś projekt, który ma ręce i nogi. I to jest w ogóle bardzo ważna mentalna...
Sami na siebie tego bata ukręcili, no bądźmy uczciwi.
Tak, i w tym sensie dla tych ludzi, w momencie, w którym ty zaczynasz wchodzić w logikę nie tylko totalnej opozycji, ale totalnej delegitymizacji drugiej strony, czy ty ich w ogóle dehumanizujesz. Oczywiście ja wiem, że PiS robi to samo i tutaj wejdziemy w jakąś logikę, która tak powiem w dyskusję, która wielokrotnie się już odbyła, więc nie ma sensu, ale zostawmy na razie to, że PiS też jest tutaj winny. Ludzie, którzy są dzisiaj na tym najbardziej ostrym, antypisowskim skrzydle, w momencie, w którym oni zaczynali wchodzić w tą antypisowską narrację, to ich psychika po prostu dokleja kolejne komponenty, można powiedzieć, antypisowskie, również na tych obszarach, gdzie PiS, można powiedzieć, winy nie ma albo winę ma bardzo ograniczoną. I to doprowadza finalnie do takiego efektu, w którym po prostu ty już na siłę musisz sam przed sobą sobie tłumaczyć, że ci ludzie na pewno nie mogą nic dobrego zrobić, bo jeżeli by się okazało, że oni coś mogą zrobić dobrze, to ty byś zakwestionował swoje jakieś aksjomaty, które sobie przyjąłeś. I to jest podstawowy problem. I to nakręcanie się z jednej strony, można powiedzieć, działa na korzyść obecnej partii rządzącej, no bo ma bardzo wielu wiernych ludzi, którzy zawsze są gotowi o każdej porze dnia i nocy po prostu bić pisowców z każdym narzędziem, no ale niestety czasami ma to taki skutek, że doprowadza do przegrzania i w sytuacji, w której po prostu merytorycznie są argumenty bardzo mocne na rzecz tego, żeby chociażby taki projekt CPK zrealizować, no to mamy do czynienia z takimi odpołami, które ty, Marcin, przedstawiłeś. Natomiast ja jeszcze bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, Marcin, jednak chyba trochę polemicznie do ciebie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób PiS ten CPK podnosił, czy nie podnosił, bo to nie jest tak, że PiS oczywiście o tym CPK nie mówił, bo przecież mamy dzisiaj uchwałę Sejmu, czy projekt uchwały Sejmu wniesiony przez Horałę, mamy wiele dyskusji medialnych, w którym pisowcy tą kwestię podnosili. Natomiast cały problem komunikacyjny, który się pojawia, polega na tym, że jeżeli ty jednocześnie podnosisz CPK, jednocześnie podnosisz te kwestie, nazwijmy to Kamińskiego i Wąsika, ale to nie chodzi tylko oczywiście o nich, tylko chodzi o jakby szeroki pakiet praworządnościowy, no to siłą rzeczy, jeżeli masz dwa przekazy zupełnie idące w różną stronę, to tworzy to wrażenie jakiejś niespójności i siłą rzeczy, przez to, że medialnie bardziej nośny jest ten temat praworządnościowy, on też jest poważniejszy z punktu widzenia jakby państwa, czy też logiki medialnej, no to media to podbierają. I jeżeli do tego jeszcze dołożysz pewne wypowiedzi niefrasobliwe Kaczyńskiego, no to siłą rzeczy, nawet jeżeli jakaś część ważna PiS-u podnosi kwestię CPK, to one giną po prostu pod tym przekazem, można powiedzieć, z innej szuflady. I to jest duży problem Prawa i Sprawiedliwości, że jest w takiej sytuacji trochę tragicznej, bo z jednej strony no trudno, żeby największa partia opozycyjna nie podnosiła kwestii łamania prawa, który jest ewidentne i o czym należy jakby rozmawiać, należy to podnosić, no ale właśnie problem polega na tym, że po pierwsze PiS nie ma elementarnej wiarygodności w tym temacie, bo ludzie po prostu uważają, że skoro PiS zaczął tą wojnę, no to tak naprawdę dajemy Platformie carte blanche, niech ona wyczyści te wszystkie sądy i prokuraturę z tych wszystkich pisowskich tutaj nominatów, więc po pierwsze podnosi temat, gdzie ma bardzo małą wiarygodność, no i po drugie faktycznie jest tak, że nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zobaczyło, że nie ma poparcia społecznego ponad swoim żelaznym elektoratem do pewnych narracji, którą PiS sufluje, no to nie może się z dnia na dzień wycofać z tego, no bo też byłoby to w jakiejś formie niekonsekwentne. Dzisiaj ja jestem przekonany, że zdecydowana większość polityków wie, że akcja z Kamińskim, Wąsikiem przed Sejmem była błędem. To zresztą od razu politycy PiSu po tej akcji przyznawali gdzieś tam pokątnie, że to, te obrazki były fatalne i zupełnie nie o to chodziło. I oni już przed tą akcją wiedzieli, że to trzeba wygaszać, no ale stwierdzili, że jakimś ostatnim akcentem muszą tą sprawę zakończyć, że no żeby nie było, że ona się po prostu rozmyła. Trzeba udowodnić opinii publicznej, że skoro my uważamy, że ci ludzie są posłami, no to niech próbują wejść do Sejmu, zostaną odesłani z kwitkiem, ale przynajmniej będzie jakiś dowód na to, że po prostu chcieli ten mandat zrealizować i ta władza im go odebrała. No ale jak to w polityce, zakładasz sobie jakieś zakończenie, a nagle się okazuje, że Antoni Macierewicz przypadkiem wypłaca fangę Mariuszowi Kamińskiemu, lecą jakieś obrazki, które po prostu ustawiają tą partię w jakimś fatalnym świetle, no i cały plan na nic. No i chociaż tyle, że tak powiedziałem, światła kamer przynajmniej odchodząc od CPK, zostawiły temu projektowi dużo miejsca, w które weszli ludzie zupełnie z innej bańki. No i dzisiaj przynajmniej ten ciężar opinii publicznej się przesuwa, więc jakiś tam zysk z tego całego zamieszania jest, no ale to nie zmienia faktu, że oczywiście PiS jest tutaj w bardzo trudnej sytuacji. No i nie on jest beneficjentem czegoś, czego powinien być w sposób naturalny, przecież on ten projekt rozpoczął i to, podkreślmy, realizował też do tego etapu, do którego mógł realizować w całkiem niezłym tempie, bo też eksperci podkreślają, że to, że nie była wbita łopata, to nie jest żadna wina PiSu, bo te projekty się po prostu długo realizuje i do tego etapu, do którego PiS doszedł, to był projekt już na zaawansowanym etapie, w którym wiele się udało zrobić i ludzie, którzy tam pracowali, również posiadali kompetencje, to nie byli partyjni nominaci, tylko wszyscy najlepsi eksperci z rynku, bo też był to projekt po prostu na tyle duży i na tyle fajny, że po prostu wiele osób chciało się w to zaangażować, szczególnie, że to nie jest jeszcze ministerstwo, tylko spółka, gdzie można jeszcze dobrze ludziom zapłacić, więc tym bardziej
nie męczy też w tej dyskusji
o powód, dla którego tam wiele osób kompetentnych się znalazło.
Mnie niepokoi, męczy w tej dyskusji o łopacie jako takim symbolicznym, wiecie, początku budowy, więc jak nie widzi, to znaczy, że to nie istnieje właśnie jak ten Hogwarts. To, że oczywiście jest to proces długofalowy, ale już się rozpoczęły te wywłaszczenia za odszkodowaniem, skupowanie terenu, no po prostu przygotowanie tego placu budowy, co jest procesem
długim. No chyba wyceny, bo wywłaszczeń chyba jako takich nie było jeszcze.
Albo wyceny tych wywłaszczeń. W każdym razie ten proces już się rozpoczął. I co mnie niepokoi i zawsze jak to słyszę, to gdzieś po prostu jakaś mała panda, mam wrażenie, ginie. To, że my zestawiamy taki rodzaj troski o człowieka. Często my, w sensie jako klasa polityczna, społeczna, gdzieś tam utożsamiana jako ta lewicowo-liberalna, ale to jest tylko schemat i uproszczenie, że jest człowiek, albo na przykład jakieś siedlisko chomika europejskiego, jest na przykład S7, która to siedlisko chomika przesunie o parę kilometrów, albo może mu ten dobrostan zaburzy. Na przykład Sylwia Spurek apeluje do Komisji Europejskiej, żeby zablokować budowę tej drogi, która łączy Warszawę i Kraków. Albo mamy CPK, czyli projekt, który ma nas po prostu cywilizacyjnie pchnąć do przodu i jest na miarę naszych możliwości i potrzeb. No ale jest platforma, która przychodzi i mówi, no ale jest troska o tego człowieka, którego mu dom zburzą. I oczywiście nie chcę tego bagatelizować, bo i o przyrodę trzeba dbać i o tego człowieka, któremu dom zburzą. No ale jeżeli chcemy budować infrastrukturę w państwie tak już powiedzmy gęsto zurbanizowanym jak Polska i też w centrum, to zawsze się odbędzie kosztem jakiegoś domu czy jakiegoś chomika. Kwestia jak za to zapłacimy, jak zadośćuczynimy, w jakich standardach prawnych to będzie i z jaką troską przeprowadzane. Natomiast Platforma zbyt często i zbyt łatwo skręca w taki rejestr, czy na przykład powołuje tych przeciwników CPK-u do zarządu w ogóle Centralnego Bordu Komunikacyjnego. Ludzi, którzy dopiero co mieli jakieś nie dla CPK przyklejone znaczki, co jest jakimś absurdem samym w sobie, których głównym argumentem emocjonalnym jest to, że oni tutaj zawsze mieszkali pod tym Baranowem i nagle po prostu zła władza ze spychaczem przyjedzie i im zburzy ten dom. Oczywiście dostaną pewnie dwa razy tyle za ten dom i kupią gdzieś indziej. Też bym nie chciał być w takiej sytuacji, więc ich rozumiem. No ale nie jesteśmy w komforcie Niemiec, które budowały autostrady wcześniej, tylko państwa, które musi nadrabiać zaległości, więc zawsze będzie to kosztem jakiejś tak zwanej krzywdy ludzkiej. Jeżeli poważna partia polityczna to stawia jako kontrargument, no nie zbudujemy wam tego lotniska, bo ludzie się buntują, to no niestety, no ani Zakopianki nie dokończymy, ani jakichś tuneli nie porobimy, być może metra dziś nie postawimy, bo komuś tam też trzeba będzie coś przesunąć. No to jest koszt późnej modernizacji, że już to państwo musimy niestety trochę niekomfortowo czasami
przemodować. I fatalnej urbanistyki.
Tak, ale Marcin, tylko...
argument przeciwko tym projektom, że...
Marcin, tylko że ja mam tylko uwagę do tego, co powiedziałeś, taką, że to nie jest oczywiście argument, który jest używany w sposób poważny przez Platformę, bo przecież Platforma sama budując skutecznie, to już podkreślmy, schetynówki, inne drogi w czasie, kiedy rządziła 2007-15, też przecież nieraz musiała wywłaszczyć niejednego człowieka, więc tak naprawdę to nie jest proces, który Platforma nie rozumie, tylko po prostu w momencie, w którym Platforma przyjęła strategię na krytykę CPK, no to naturalne jest to, że trzeba pokazać jakąś wiarygodną twarz tej krytyki. No to kto się najlepiej nadaje do krytyki CPK niż właśnie ten przeciętny Kowalski, który musi opuścić swój dom. Więc to jest po prostu moim zdaniem taka polityka szukania wiarygodnych ludzi, których się pokaże w mediach, którzy realnie ponoszą jakieś koszty projektu, którego my nie chcemy, więc to, żebyśmy dobrze umiejscowili, o co chodzi w tym pokazywaniu tej ludzkiej krzywdy i też bym chyba nawet w ogóle tak jej nie nazywał, bo jednak to jest przecież zgodnie z, wszystko się odbywa zgodnie z prawem i te, za te wywłaszczenia są oczywiście należne pieniądze. To, czy one są adekwatne, czy nie, to już jakby nie mam szczegółowej wiedzy, ale chyba też nie ma na dzisiaj powodów, żeby uważać, że tam miało miejsce jakiś skandal i ktoś otrzymał jakąś rażąco niską kwotę.
Słuchajcie, nie chcę, żebyśmy weszli w temat wywłaszczeń, chociaż one się oczywiście dzieją od dekad ze względu na to, że żeby cokolwiek zbudować z publicznej infrastruktury i inwestycji, to trzeba ludzi wywłaszczyć. Natomiast chciałem jeszcze zapolemizować, nie miałem momentu, z Pawłem, to znaczy generalnie uważam, że narracja Prawa i Sprawiedliwości obecna wynika w dużej mierze z tego, jak wyglądała kampania wyborcza. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość stało się zakładnikiem albo realizuje w dużej mierze narracyjnie plan, który sobie nakreśliło, który właściwie idzie w stronę trumpizacji prawicy w Polsce. Bo już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach między innymi o tym, że no, tych polityków bardziej umiarkowano-modernizacyjnych zastępują ci, którzy wchodzą na scenę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości z deską. Zresztą wiemy, że to ma być, że pan poseł, teraz nazwiska nie pamiętam.
Tarczyński.
Pan poseł, europoseł Tarczyński będzie, ma zastąpić profesora Legutkę w europarlamencie, tak? Profesor Legutko ma nie startować, bo dostał trójkę z listy PiS-u, co też jest symboliczne. I dzisiaj tak naprawdę nikt nie zmusza Prawa i Sprawiedliwości, pomijając fakt, że jest mniej lub bardziej wiarygodne w kwestiach praworządności, nikt nie zmusza PiS-u do używania języka paranoicznego w niektórych kwestiach. I to jest pytanie, na ile to jest właśnie, na ile to jest świadoma strategia pod tytułem chcemy jak Trump mówić bardzo wyraziście, aż ocierając się o teorie spiskowe i kampania wyglądała tak, że skupiamy się nie na właśnie kwestiach modernizacji, tylko tego, że ten jest zdrajcą, ten się sprzedał, ten spiskuje i tak dalej, a na ile jest to kwestia po prostu pewnej stworzenia pewnej teorii, w której już samemu się wierzy, niemniej jednak to jest jakiś kierunek, w którym część partii, przynajmniej ta z podznaku Jarosława Kaczyńskiego, jak się zdaje, zmierza. I teraz jest pytanie, czy ten proces, jakby jak długo Prawo i Sprawiedliwość to napięcie wytrzyma, bo i o tym jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, bo mam wrażenie, że jest kolejny etap, zresztą jeden z kongresów Klubu Jagiellońskiego odbywał się pod hasłem koniec transformacji, tak, pierwszej transformacji i oto weszła ta druga transformacja, czyli czas redystrybucji, to był ten pierwszy PiS 2015 i mam wrażenie, że teraz jest kolejny etap transformacji, to znaczy tego, że młode pokolenie, między innymi prawicy, chce właśnie dokonać tego skoku modernizacyjnego, że oni chcą inaczej też uprawiać politykę niż to starsze pokolenie. No i pytanie, na ile to napięcie, które już wcześniej się ujawniało, jest w stanie w ramach prawicy wytrzymać w jednej partii, a na ile po prostu ono w końcu pęknie, bo ci ludzie ze sobą nie wytrzymają, dlatego że nie będą chcieli się pod to podpisywać. A już wiemy, że przecież takie rzeczy miały miejsce, bo nawet po przegranych wyborach Mateusz Morawiecki zaczął wychodzić i mówić, że w sumie to on był za in vitro, prawa kobiet mu nie przeszkadzały i tak dalej. Tutaj mówimy o kwestiach tożsamościowych, natomiast one do pewnego momentu się spajały w jednym organizmie, a później po wyborach okazało się, że jednak nie jest to monolit i dzisiaj ten dwugłos, o którym mówił Paweł, mam wrażenie, że nie jest dozą tego, że kwestią tego, że to chcemy, to są dwa komunikaty, które chcemy wysłać. Nie, to są dwa komunikaty, które wysyłają dwie grupy ludzi w dużej mierze, mam wrażenie, i też w inny sposób, bo wystarczy popatrzeć na młodych polityków Solidarnej Polski, którzy dyskutują na gruncie raczej prawodawczym, i starsze pokolenie, które mówi po prostu o tym, używa dużych kwantyfikatorów i nie jest w stanie wejść w merytoryczną dyskusję. Ostatni wątek, nie wiem, który z panów chce się odnieść pierwszy.
Bartek, bo zapolemizowałeś ze mną, to może ja się do tego odniosę, ale bardzo też proszę. Chyba musimy ostrożnie szafować odpowiedzią, bo zacząłeś tak naprawdę wątek dotyczący przyszłości PiSu, który myślę, że chyba zasługuje na osobną dużą dyskusję, szczególnie, że chyba dużo się o tej partii dzieje, więc to tylko chciałbym, żebyśmy powstrzymali wszystkie konie i wypuścili tylko te najbliższe dzisiejszemu tematowi, więc ja bym się, Bartek, tego odniósł w ten sposób, że oczywiście masz rację, że to napięcie między tym dyskursem modernizacyjnym i tym dyskursem rewolucyjnym, ono jest dzisiaj mocniejsze niż jeszcze było wcześniej, i o ile była część polityków wcześniej, która obsługiwała te dwa dyskursy naraz nawet, to dzisiaj mam wrażenie, że chyba ten podział staje się czytelny i on może gdzieś doprowadzić do jakiegoś istotnego pęknięcia PiSu, czy rozpadu, to nie wiem, ale na pewno faktycznie jest tak, że duża grupa polityków PiSu dzisiaj bardzo krytycznie ocenia to, w którą stronę Jarosław Kaczyński tę partię po wyborach poprowadził, ale też i w czasie kampanii wyborczej, bo się zgadzam, że to są powiązane kwestie. Natomiast ja jednak bym bronił tego, że to nie jest tak, że ci politycy, którzy obstawiają ten praworządnościowy, oni uważają, że CPK jest nieistotny i że nie powinniśmy o tym rozmawiać, tylko że oni uważają, że można podnosić w sumie jedno i drugie. Znaczy, po co wybierać, czy myć ręce, czy nogi, trzeba robić to i to. Tylko problem polega na tym, że w odbiorze społecznym te dwa komunikaty, jak powiedziałem, one razem ze sobą są coraz trudniejsze do zestawienia i w tych dwóch przekazach wygrywa ten, który jest po prostu silniejszy. Więc wygrywa ten, można powiedzieć, polityczny, a nie ten modernizacyjny. I to jest chyba problem PiSu, że chcąc obsługiwać dwie rzeczy w obecnej sytuacji, tak naprawdę nie do końca ten przekaz modernizacyjny się po prostu przebija. To jest jeden wątek, a drugi jest taki, że masz, Bartek, rację, oczywiście mówiąc o pewnej trumpizacji PiSu, ale to jednak wsadźmy w szerszy proces, bo kiedy przyjrzelibyśmy się uważnie językowi, którym posługiwał się KOT w 2016 roku, to również był to język bardzo przeskalowany, przegrzany, który używał, można powiedzieć, wszystkich sformułowań na najwyższym diapazonie, i ja mam wrażenie, że dzisiaj dokładnie PiS chce, czy Jarosław Kaczyński chce w tą retorykę właśnie wejść, bo widział, że ta retoryka rozpoczęta wtedy przez KOT, ona oczywiście wówczas w 2016-2017 roku jeszcze nie przyniosła takich spektakularnych efektów, ale zaczęła, można powiedzieć, pewien mit założycielski, który po pewnym czasie zaczął rezonować i doprowadził do tego, że PiS stracił w końcu władzę. Ja myślę, że w myśleniu Jarosława Kaczyńskiego się pojawiła właśnie taka myśl, że musimy te hasła mocno grzać, dlatego że, no po pierwsze, merytorycznie mamy wiele racji, bo przecież to, co robi Platforma w kwestiach praworządnościowych, jest skandalem, i nawet jeżeli dzisiaj emocje społeczne nie są z nami, bo jeszcze ludzie żyją antypisowskimi emocjami, to one za jakiś czas opadną i w związku z tym po prostu my za jakiś czas będziemy beneficjentem tego mitu, który po prostu, jeżeli będziemy pielęgnować i na jakimś etapie w końcu on zacznie grzać i rezonować i przynieść nam w końcu zwycięstwo, no tylko, że to jest oczywiście myślenie, które uważam, że jednak jest obarczone bardzo poważną wadą, to znaczy taką, że KOT w 2016 roku miał pewną wiarygodność w temacie praworządności, bo sam nie rządził i nie miał tych obciążeń, które ma Prawo i Sprawiedliwość. I to jest, moim zdaniem, podstawowy błąd PiSu. To znaczy podnosi hasła, gdzie wiarygodność PiSu jest zerowa i w związku z tym po prostu to jest radykalnie nieskuteczne.
To Marcinie, bo ja pamiętam takie prześmiewcze się podsumowało spór polityczny 2007-2015, że to jest spór złodziei z wariatami. tak? Że złodzieje to miała być Platforma, ośmiorniczki i tak dalej, a PiS to byli wariaci. I mam wrażenie, że dzisiaj PiS jakby uprzedza to, co mainstream zdaje się z PiS-em robić. To znaczy mainstream chce pokazać, że PiS to są wariaci, po czym Jarosław Kaczyński swoją retoryką i część PiS-u po prostu generuje setki pod tą narrację. I, to, jakby, i wchodzimy, mam wrażenie, w te same buty. Więc jakbyś, jak ty to widzisz? W tym sensie, że po prostu mam wrażenie, że to jest dzień świstaka w polityczny i że po prostu wejdziemy...
Dzień świstaka poniekąd... czy dzień świra?
Nie, dzień świstaka w tym sensie, okay. Że wiadomo, wracamy z tym, ale jednocześnie też trochę dzień świra. Mam wrażenie, że wracamy do przeszłości, tylko trochę w nowym anturażu, więc jak ty widzisz to napięcie między tymi młodymi a starymi w łonie prawicy?
Myślę, że on jest realny. Wiesz, no oczywiście nie manifestowany jeszcze mocno, no tam nie wiem, trzeba być takim człowiekiem już jednak daleko od PiS-u typu minister Ardanowski, żeby powiedzieć, że Jarosław Kaczyński jest odłączony od aktualnego przepływu informacji, bo on ostatnio w RMF-ie taki cytat właśnie mocny rzucił, że nie docierają do niego te najbardziej istotne informacje, on po prostu nie ocenia adekwatnie rzeczywistości. No ale jeżeli już popytać tych młodych, młodszych, porozmawiać z nimi trochę tak na ofie, no to jest tam duży niepokój jednak odnośnie kierunku, w którym idzie partia, tego rozmijania się z ich aspiracjami, no i też takiego coraz bardziej niestety widocznego wstydu, żeby stanąć pod tym sztandarem. No to można tak jakoś złośliwie wytykiwać palcem na zasadzie usuwania logotypu PiS-u z kampanii wyborczej w samorządach. Nie? Wiemy, że to jakaś tam strategia za tym stoi i w miastach trudno wygrać jako PiS, natomiast sam fakt, że dla wielu to jest już obciążenie, a nie jakiś bonus, to dużo mówi. Poza tym jest też takie przekonanie, że Jarosław Kaczyński, chociaż nadal jest niekwestionowanym liderem prawicy, to nie jest już żelaznym takim kanclerzem, kimś, kto by tutaj trzymał całą partię w ryzach, tylko człowiekiem, który skręca w jakieś takie rejestry. No, widzieliśmy na przykład Horałę, tak? Ostatnio w Sejmie ktoś go złapał z mikrofonem i zapytał o te słowa prezesa, o więźniach politycznych, mordach politycznych i to już są takie dyskusje w stylu, no, nie chciałbym komentować słów prezesa. Może zapytajmy prezesa, co miał na myśli. Albo jak Kaczyński mówi, że on coś tam sugeruje prezydentowi, co prezydent powinien zrobić, ale on nie może powiedzieć. I też są ci młodsi politycy PiS-u pytani, a co miał prezes na myśli? No niestety nie wiem, co miał na myśli. No jeszcze kiedyś takich obrazków nie widzieliśmy. A oni czasami już stoją w tych blokach startowych jak Paweł, gdy trzeba było krytykować PiS i chcą powiedzieć, no dobra, okej, różnimy się z Platformą diametralnie, no ale pogadajmy chwilę trochę o takich rzeczach, no, bliższych nam ciału, tak, i naszemu pokoleniu, właśnie jak tutaj zbudować taką kolej, jak zbudować takie lotnisko, jak pokazać, że Polska jest dumna, się Niemcom nie będzie kłaniała, więc jest ta logika pisowska, ale nie dlatego, że po prostu chcemy machać flagą i szabelką, tylko dlatego, że coś tutaj realnie możemy z tego tortu sobie wykroić. Ale jeżeli zaraz za chwilę wchodzi prezes i mówi, że tutaj tortury jak gestapo i tak dalej, no to ten balon powietrze traci. I myślę, że prędzej czy później dojdzie do jakiegoś rozstrzału tych aspiracji, tego języka, tej narracji. CPK jest jak taki granat rzucony w ten spór. Przekraczający właśnie partie, przekraczający środowiska, raczej tworzący jakąś bańkę ludzi pokoleniowo i aspiracyjnie bliskich, chociaż przecież często i z prawicy, i z lewicy. Tak? Taki razem z młodym PiS-em tutaj się może dogadać, bo rozumie, że Polska musi się rozwijać centralnie. I tego nie zaakcentowaliśmy, ale powiem może na koniec. Bardzo ważnym, istotnym elementem tego sporu jest pewne myślenie o Polsce jako kraju komplementarnie i holistycznie rozwijającym się w kontrze do często egoistycznych i krótkowzrocznych interesów tak zwanej Warszawki, bo jeżeli patrzymy na sondaż poparcia, taki tam ogólnopolska grupa badawcza zrobiła taki sondaż w województwie mazowieckim, no to jest pół na pół, jeżeli chodzi o tak albo nie dla CPK, ale im dalej od Warszawy, tym to poparcie rośnie, ponieważ, i to jest też przebadane, wielu warszawiaków, tak jak Donald Tusk, mówi wprost, oni chcą mieć 15 minut Uberem na lotnisko Chopina i może rozwijajmy lotnisko Chopina albo Modlin, bo przestrzenią mentalną, poza którą nie da się wykroczyć, jest spakowanie się w jakiś pociąg i jechanie pod baranów za Łódź. To po prostu jak wyprawa Frodo i Sama do Mordoru, tak, z Shire. No tam się kończy cywilizacja. Oni za ten kamień to dalej nie wyjadą, bo to już jest długa podróż, tak. Oni się wolą przesiąść w tym mitycznym Frankfurcie, bo to już jest element, powiedzmy, wyprawy, niż spakować się i pojechać. Wiadomo, że to wrzucam wszystkich w taki może nieuczciwy schemat, ale to jest bardzo silna i często nawet nieukrywana intencja. Dlaczego nie? Nie, no bo mam blisko na Chopina i więc nie będę jechał dalej. No ale taki mieszkaniec Szczecina nagle być może 2 godziny szybciej dojedzie dzięki temu do Warszawy. To jest jakiś skok cywilizacyjny.
Ze Szczecina to akurat bliżej jest na lotnisko w Berlinie.
No tak, ale nawet wiecie, to jest cała ta logika, że gdzieś zawsze jest bliżej na lotnisko, natomiast jeżeli będziemy lecieć z tego lotniska na te loty, które nie obsługują lotniska regionalne, przecież one nie znikną, a to sobie będziemy mogli do Alicante polecieć z Krakowa, ale jak będziesz chciał polecieć do na przykład Tajlandii, to być może nie będziesz się musiał przesiadać w Doha. Stałem tym międzylądowaniem w środku nocy z jakimś po prostu rozwaleniem tego trybu dzień, noc i tak dalej. I jak ktoś nie wykracza horyzontem ponad to, czy on ma blisko taksówkę na lotnisko, to znaczy, że on nie rozumie w ogóle, jak działa komunikacja lotnicza. Że to zawsze jakimś kosztem później za to zapłacisz, a nie polecisz bezpośrednio, taniej i szybciej, sumarycznie. No i to jest niestety też coś, co ewidentnie, nie wiem, no nie jest wykorzystywane przez PiS, a być może młody PiS to rozumie, że no to nie jest dyskusja o naszym komforcie i to też rozumie lewica razemowska, tylko o tym, czy Polska jako całość, a nie jako centrum, będzie mogła aspirować do tego, żeby czerpać z benefitów tego projektu. I tak może trzeba opowiadać o CPK-u. To rozumie Horała czy Matysiak. Ani razu nie słyszałem takiej opowieści z ust Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że jeżeli to będzie trwało dłużej i sondaże będą coraz bardziej spadać, a już widzimy te wahnięcie Platformy z PiS-em, no to może dojść do jakiegoś podziału. Natomiast, tak jak powiedział Paweł, to jest trochę temat na inną debatę.
Ale Bartek, przepraszam, jedno zdanie podsumowania tego, co powiedział Marcin.
Jedno zdanie.
Jeżeli by się okazało, że CPK będzie rozsadnikiem nie Platformy, tylko PiS-u, to byłoby to mistrzostwo świata.
Tak, że PiS stworzył mit, pod którym sam upadł.
Którego przygniot, tak.
Tak.
I pierwszy raz w historii by tak się wydarzyło.
Taką maszynę stworzyli, CPK-owską. To ten skrót można się pobawić w rozwijanie w takim razie, jeśli nie powstaje lotnisko, ale powstaną na przykład 2 nowe partie. Dobrze, słuchajcie, ja jeszcze apel do naszych słuchaczy i widzów. Podpiszcie nasz apel, czas skończyć tę wojnę, na apel24.pl. Tam nasza petycja do klasy politycznej o to, aby wypracować konsensus w 2. rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, po to, aby no, zbudować właśnie taką przestrzeń do tego, aby najważniejsze inwestycje strategiczne, aby ten konflikt instytucjonalny zostały no, rozwiązane na rzecz dalszego komplementarnego rozwoju naszego kraju, więc wejdźcie sobie w opis, tam link do naszej petycji, podpiszcie, złożymy w Sejmie w okolicach 24 lutego właśnie. No i wreszcie rozpoczęła się akcja 1,5%, możecie przekazać na Klub Jagielloński i na nasz format, jeżeli nas słuchacie i lubicie nasze cotygodniowe podsumowania polityczne. A za dzisiaj dziękujemy. Paweł Musiałek, Marcin Makowski.
Dzięki.
A ja nazywam się Bartosz Brzyski i mam nadzieję, że poprowadzę tę rozmowę także za tydzień. Do usłyszenia.